Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. W tych audycjach mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, zaoszczędzić energię czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach czy też na kuchennych parapetach. Jak to robić? Przedstawiamy różne rozwiązania. Mówimy o trendach i nowościach rynkowych. Zaglądamy do różnych firm usługowych, salonów budowlanych, centrów ogrodowych, sprawdzając oczywiście, jaka jest oferta danego asortymentu. A nasi eksperci odpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie czy też dla innych i podzielić się wiedzą, bo warto. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Mamy gorące, upalne lato, a w takich okolicznościach przede wszystkim myślimy o tym, co zrobić, by ochłodzić się i schłodzić miejsca, w których przebywamy. Dlatego dziś powiemy o sposobach na chłodzenie pomieszczeń, naszych domów, mieszkań, jakie są rodzaje urządzeń, jakie możliwości i jak to zrobić z podwójną korzyścią, to znaczy jakie urządzenia możemy wykorzystać latem do chłodzenia, a w chłodne dni do ogrzewania, bo takie możliwości są. A w drugiej części programu będziemy Państwa zachęcać do uprawy czarnej maliny, która nadaje się również do uprawy ekologicznej. Posiada niezwykłe owoce, mało jeszcze powszechne, ale bardzo wartościowe, o właściwościach prozdrowotnych, a z tych niewielkich czarnych owoców można uzyskać także różne mikstury, a jak wiemy, owoce o ciemnej barwie posiadają wyjątkowe, naturalne barwniki, które wspomagają organizm człowieka. Powiemy nie tylko o jej zaletach, ale także jak taką czarną malinę uprawiać i kiedy możemy już zbierać owoce. Szczegół za chwilę, Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od chłodzenia. Jakie są możliwości, jakie są urządzenia do właśnie schłodzenia naszych pomieszczeń? O tym powie specjalistka do spraw wentylacji i klimatyzacji, magister inżynier Maria Kępa z firmy Oksywent, Trzyszkowice, gmina Mełgiew.
Najlepszym sposobem na schłodzenie powietrza w domu jest oczywiście klimatyzacja. Jest to rozwiązanie najprostsze i najbardziej skuteczne. Najłatwiej jest nim sterować i można je zastosować w większości domów lub mieszkań. Dodatkowo w budynku możemy zaplanować instalację rekuperacji, która pozwoli nam na tak zwane chłodzenie pasywne poprzez zwiększone dostarczanie powietrza w nocy, kiedy jest chłodniej na zewnątrz niż mamy w budynku aktualnie. Te dwie instalacje, rekuperację i klimatyzację, możemy połączyć sobie, montując dodatkowo w układzie wentylacji chłodnicę. Ona będzie zamontowana na kanale nawiewnym i jej rolą będzie obniżanie temperatury powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Do obniżenia temperatury w budynku możemy też wykorzystać pompę ciepła, ponieważ większość tych pomp ciepła może pracować w odwrotnym trybie, czyli zamiast dostarczać nam ciepło, może nam dostarczać chłód do budynku.
Zacznijmy więc od klimatyzacji. Jakie są rodzaje takich urządzeń klimatyzacyjnych?
Systemy klimatyzacji dzielimy przede wszystkim na mono i multi-split. Monosplit są to układy 1:1, gdzie każda jednostka wewnętrzna zasilana jest ze swojego agregatu na zewnątrz budynku. Możemy wtedy taką jednostkę umieścić gdzieś w centralnym punkcie budynku, na przykład w salonie czy blisko aneksu kuchennego, tak żeby nam schłodziła jakąś określoną powierzchnię. W systemach multi natomiast możemy zainstalować kilka jednostek wewnętrznych, na przykład w każdej sypialni, w salonie, gdzieś w przestrzeni użytkowej i połączyć je z jednym agregatem na zewnątrz. Istnieją różne rodzaje jednostek wewnętrznych. Takie najbardziej popularne, które pewnie wszyscy kojarzymy, to są jednostki ścienne. Są też urządzenia kasetonowe, które często są montowane w przestrzeni podwieszanego sufitu. Ich zaletą jest bardziej równomierne rozprowadzenie powietrza, jednak nie wszędzie da się je dosyć estetycznie zamontować. To bardziej takie rozwiązanie związane z biurami niż z budynkami jednorodzinnymi. Kolejnym rodzajem będzie klimatyzacja kanałowa, która składa się z zabudowanej na przykład w przestrzeni podwieszanego sufitu jednostki wewnętrznej. Jednostka zaciąga powietrze z jednego miejsca w budynku, jest ono składane w niej i dostarczane do kilku pomieszczeń z systemem przewodów zakończonych kratkami. Największą zaletą tego rozwiązania jest niewidoczność instalacji oraz możliwość sterowania temperaturą z podziałem na poszczególne strefy, czyli na przykład w salonie możemy ustawić sobie inną temperaturę niż w sypialniach.
A co z klimatyzatorami przenośnymi? Czy to dobry wybór?
Klimatyzatory przenośne to dosyć prowizoryczne rozwiązanie. Ma ono oczywiście swoje zalety. Przede wszystkim są to urządzenia mobilne, które można wstawić po prostu do każdego pomieszczenia, a w razie potrzeby przenieść je do następnego, na przykład na noc do sypialni. Mają one jednak swoje wady. Przede wszystkim całe urządzenie mamy w pomieszczeniu, w którym przebywamy. Co za tym idzie, generują one hałas, który będziemy słyszeć. Inaczej niż w przypadku klimatyzacji typu split, gdzie nowoczesne urządzenia są ledwo słyszalne. Spory problem stanowi konieczność odprowadzenia ciepłego powietrza rurą poza pomieszczenie, do czego przecież musimy mieć jakieś otwarte okno czy drzwi balkonowe. Czyli równocześnie do pomieszczenia dostaje nam się ciepło z zewnątrz. No jest to nie bez znaczenia dla efektywności chłodzenia powietrza w pomieszczeniu. Klimatyzatory przenośne są po prostu mniej wydajne niż klimatyzacja typu split. No i na końcu coś, co pozostaje rzeczą gustu, ale jednak takie rozwiązania są po prostu mniej estetyczne.
Czy klimatyzację można zamontować w każdym budynku czy w mieszkaniu bloku?
W większości przypadków tak, chociaż niekiedy nie ma takiej możliwości, na przykład przez brak zgody ze strony wspólnoty mieszkaniowej lub objęcie budynku ochroną konserwatora zabytków. Jednak zwykle montaż klimatyzacji nie stanowi dużego problemu. W nowszym budownictwie staje się to wręcz pewnym standardem, a deweloperzy zawczasu przygotowują w budynku kanały na przykład na odprowadzenie skroplin. Oczywiście najlepiej zaplanować klimatyzację na etapie stanu surowego lub przy okazji remontu w naszym mieszkaniu. Daje no to zdecydowanie lepsze możliwości zaplanowania instalacji. Mamy większą dowolność w wyborze miejsca montażu jednostki wewnętrznej. Często jednak w budynkach takich użytkowanych, w których nie mamy aktualnie remontu, też możemy zamontować klimatyzację nawet bez konieczności wykonywania jakichś brus ściennych czy ukrywania instalacji w korytach osłonowych. Jednak może to wymagać pewnych kompromisów na etapie właśnie wyboru lokalizacji tej jednostki wewnętrznej.
Jaki jest koszt zainstalowania takiej klimatyzacji? Jakie są jeszcze inne możliwości? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Klimatyzacja pomoże nam schłodzić pomieszczenia w upalny dzień, a jaki jest orientacyjny koszt zainstalowania takich urządzeń?
To zależy od wielu czynników, takich jak typ czy rodzaj instalacji, ale też w dużej mierze po prostu od wyboru urządzenia. Ceny urządzeń różnią się w zależności od wymaganej wydajności, od producenta, wbudowanych funkcji dodatkowych, czy też po prostu wyglądu jednostek wewnętrznych. Podstawowe urządzenia z takim prostym montażem możemy kupić już za około 3000 zł.
Koszt to jedno, inną kwestią jest zdrowie. Czy klimatyzacja jest zdrowa, czy też może nam zaszkodzić?
Klimatyzacja sama w sobie nie jest szkodliwa na pewno, ale oczywiście trzeba z niej rozsądnie korzystać. Pewnie nie jest dobrym pomysłem przebywanie w pomieszczeniu o temperaturze 19 stopni, podczas gdy za chwilę musimy wyjść na zewnątrz na plus 30. Nie bez znaczenia jest też zaplanowanie odpowiedniej lokalizacji jednostki wewnętrznej, tak aby unikać bezpośredniego nawiewu na osoby w pomieszczeniu. Bardzo ważnym aspektem jest dbanie o stan naszego urządzenia, czyli pilnowanie regularnych serwisów, najlepiej dwa razy w roku przed i po sezonie letnim. Serwis musi opierać się na dezynfekcji i odgrzybianiu wymiennika. Dzięki temu mamy pewność, że w naszym urządzeniu nie znajdują się żadne chorobotwórcze drobnoustroje. Lepszej jakości urządzenia dzięki wyposażeniu w funkcję jonizacji wręcz korzystnie wpływają na powietrze w pomieszczeniu. Na rynku znajdziemy również urządzenia, które łączą w sobie funkcję klimatyzatora i oczyszczacza powietrza.
Warto o tych kwestiach zdrowotnych pamiętać, bo to bardzo, bardzo ważne. Powróćmy jeszcze do kwestii technicznych, o czym wspominała Pani na początku, bo powietrze można też schładzać rekuperacją. W jaki sposób?
Tak jak wspominałam, można klimatyzację też połączyć z systemem rekuperacji, czyli z systemem wentylacji mechanicznej w naszym budynku, który nam odzyskuje ciepło. Rekuperatory często wyposażone są w automatykę, umożliwiającą tak zwane chłodzenie pasywne. Opcja ta wykorzystuje fakt, że nocą na zewnątrz panuje temperatura niższa niż wewnątrz budynku. Gdy czujniki urządzenia wskazują na taką różnicę temperatur, system zwiększa wydajność wentylatorów, dostarczając nam do budynku powietrze z pominięciem wymiennika, tak by nie ogrzało się ono powietrzem wywiewanym. Dzięki temu możemy w dosyć naturalny sposób obniżyć temperaturę w budynku. Podobnie naturalnym rozwiązaniem jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła, czyli specjalnego systemu kanałów wprowadzonego w ziemi, przez który zaciągamy powietrze do budynku. Dzięki zagłębieniu przewodów powietrze czerpane jest schładzane w czasie przebywania w instalacji przed wejściem do budynku. Jest to jednak rozwiązanie dosyć mało efektywne, szczególnie biorąc pod uwagę niemały koszt inwestycyjny. Inną opcją, zdecydowanie bardziej skuteczną, jest zastosowanie rekuperatora z nadstawką chłodniczą lub montaż chłodnicy na kanale nawiewnym. Chłodnicę możemy połączyć albo z agregatem zewnętrznym, bardzo podobnym jak w przypadku klimatyzacji, albo z pompą ciepła, jeśli takowo posiadamy w naszym budynku. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że aby skutecznie schłodzić pomieszczenia, potrzebujemy zdecydowanie więcej powietrza niż do samej wentylacji. Dlatego o takim rozwiązaniu trzeba pomyśleć jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie projektu. Późniejszy montaż chłodnicy może być po prostu nieefektywny.
Inna możliwość, pompa ciepła. Jak możemy chłodzić pompą ciepła?
Wiele pomp ciepła jest wyposażonych w opcję odwrotnej pracy, więc jak najbardziej można je wykorzystać do chłodzenia naszego budynku i to na kilka sposobów. Taki podstawowy to chłodzenie płaszczyznowe, czyli poprzez podanie zimnej wody do układu ogrzewania podłogowego. Pozwoli nam to obniżyć temperaturę w budynku o kilka stopni. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to równie efektywne, co wykorzystanie klimatyzacji. Temperatura powierzchni nie może być znacząco niższa, tak aby nie powodować dyskomfortu dla użytkowników. O wiele lepszym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z klimakonwektorami zamontowanymi w pomieszczeniach. Są to urządzenia, które wyglądają trochę jak jednostki ścienne klimatyzacji lub po prostu grzejniki. W ich budowę wchodzi wymiennik, który jest po prostu zasilany przez zimną wodę z pompy ciepła. Przez ten wymiennik przechodzi powietrze, które jest ochładzane, a następnie rozprowadzane po pomieszczeniu dzięki wbudowanym wentylatorom. Zimna woda z pompy ciepła może też służyć nam jako zasilanie dodatkowej chłodnicy, którą możemy zamontować na kanale nawiewnym rekuperacji, tak by dostarczane do pomieszczeń powietrze miało niższą temperaturę.
A skoro o podwójnej funkcji poszczególnych urządzeń mowa, to warto pamiętać też, że klimatyzacja może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać.
Tak, praktycznie wszystkie nowoczesne klimatyzatory mają możliwość pracy w trybie grzania. Co więcej, jest to dosyć ekonomiczne i wygodne rozwiązanie, szczególnie w okresach przejściowych, takich jak wiosna czy jesień. Dużą zaletą jest praktycznie natychmiastowe odczucie ciepła. Częścią urządzeń możemy też sterować zdalnie, więc możemy uruchomić ogrzewanie chwilę przed przyjazdem do mieszkania. Ogrzewanie klimatyzacją jest na pewno ciekawym rozwiązaniem w przypadku budynków, z których korzystamy sporadycznie w ograniczonym czasie, czyli na przykład z domków letniskowych. Dobrze sprawdza się też jako ogrzewanie w biurach czy halach magazynowych.
O czym mówiła specjalistka do spraw wentylacji i klimatyzacji, magister inżynier Maria Kępa z firmy Oksywent Trzeszkowice, gmina Mełgiew. Także warto się nad tym zastanowić, na przykład wykorzystać klimatyzację podwójnie, z podwójną korzyścią, wykorzystywać i latem do chłodzenia, a w chłodne dni do ogrzewania. Możliwości jest wiele, warto popytać specjalistów.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu i powiemy o malinie. Będziemy Państwa zachęcać do uprawy akurat tej rośliny, bo maliny zawierają wiele witamin, minerałów, m.in. magnez, wapń czy żelazo. Posiadają też właściwości antybakteryjne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i napotne. To wszyscy wiemy od zawsze, niemal malina towarzyszy nam. Ale dziś będziemy zachęcać do uprawy czarnej maliny. To niezwykła roślina o niezwykłych owocach. Mało jeszcze powszechne są te owoce, ale warto się nimi zainteresować. Są bardzo wartościowe, właściwości prozdrowotne posiadają. Z tych niewielkich czarnych owoców można uzyskać różne mikstury, a jak wiemy, te właśnie owoce o ciemnej barwie zawierają bardzo dużo ważnych składników, w tym naturalne barwniki, duże ilości antocyanów, które zapobiegają rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych, dlatego warto się zainteresować ciemnymi owocami, w tym właśnie owocami czarnej maliny. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie farmaceutka, zielarka, producent ekologicznej czarnej maliny i słuchaczka Polskiego Radia Lublin Barbara Rusiecka-Górniak.
Malina czarna jest tak naprawdę dla takich pasjonatów jak ja, bo wydajność z hektara nie jest ogromna. Dlatego jeśli ktoś oczekuje tego, że wsadzi tej maliny duże ilości i będzie zbierał ogromne tony, to na pewno tutaj będzie zaskoczenie. Jest mała wydajność. Oczywiście to jest tradycyjna malina, aczkolwiek ona przywędrowała do Europy z Ameryki Północnej. Ona tam zaginęła, a tu w Europie, na przykład na Słowacji można ją spotkać, w Czechach. Myślę, że w tej chwili zaczęła być bardzo znana. Wiem, że w Rumunii są pierwsze nasadzenia, ale generalnie w Polsce jest już znana. Myślę, że moje nagrody, jestem jako czarna malina znana w Polsce, myślę, że się przyczynia do tego, że ta malina zaczyna być bardzo znana. Drobne, czarne owocki, coś wspaniały smak. W tym roku upały trzydniowe, które były wysokie temperatury, spowodowały, że ona się skurczyła. Zbiory nie będą tak duże, jak ktoś by oczekiwał.
Skąd pomysł na uprawę właśnie czarnej maliny?
Czarna malina, ponieważ owoce czarne, wiem, że to są najważniejsze owoce w przyrodzie ze względu na bardzo wysokie zawartości antocyjanów. Do tej grupy należy bezczarny, który znam oczywiście jako aptekarz, aronia i dołączyłam w tej chwili czarną malinę, która jest porównywalna z aronią w zawartości antocyjanów, aczkolwiek aronia reguluje poziom ciśnienia, reguluje ciśnienie w organizmie, również działanie przeciwnowotworowe, a czarna malina tak naprawdę to działa przede wszystkim na przewód pokarmowy. Wykazuje działanie prozdrowotne w kierunku przeciwnowotworowym, głównie na jelito grube. A że w tej chwili jest to w zasadzie epidemia, więc wykorzystuje ten mój owoc. W związku z tym postanowiłam, nie poprzestaję na owocach, ale już uruchomiłam przetwórstwo ekologiczne i mam już osiągnięcia. Bo pierwszym takim produktem był eliksir, tak sobie nazwałam po aptekarsku, bo jak ja wycisnęłam ten pierwszy sok z mojej czarnej maliny, on mnie tak zachwycił smakiem i w ogóle urodą, prawda, tych aromatu, że nazwałam to eliksir czarna malina. Za ten eliksir czarna malina zdobyłam 3 złote medale. Pierwszy to był Natura Foods w Łodzi, następnie Polagra 2020 Poznań i w listopadzie ostatniego roku Ekokryształ Bielsko-Biała.
Co jeszcze można zrobić z owoców czarnej maliny?
Ponieważ jako aptekarz staram się dociekać, co jeszcze można w tym owocu znaleźć. Więc 80% tych jagódek tej czarnej maliny są złożone z ziarenek, z pesteczek. Więc postanowiłam zbadać te pestki. Wszystkie badania wykonuję we własnym zakresie. Zleciłam wykonanie Instytut Zielarstwa w Poznaniu i farmakologii i tam potwierdzono moje przypuszczenia. Więc w jednej takiej, w tym owocku jest omega 3, 6, 9, więc to jest naprawdę unikat, chociaż jest to natura, prawda? To jest coś cudownego, czego człowiek już tu nie zmieni, nic nie doda, nic nie odejmie. Ale oprócz tego wykonałam badania, które potwierdziły, że są żelazo, miedź, selen, cynk, kwas elagowy, który likwiduje stany zapalne w przewodzie pokarmowym, ale nie tylko, likwiduje stany zapalne w całym organizmie, wstrzymuje proliferację komórek nowotworowych nie tylko w przewodzie pokarmowym, ale również wstrzymuje procesy związane z nowotworami piersi, receptory estrogenowe w piersiach, działa hamująco. Mam jeszcze suszony owoc czarnej maliny, ale ponieważ wiem, że omega 3, 6, 9 w jednym takim cudownym owocku, niedużym, jest tak wysoka zawartość, postanowiłam wytłoczyć olej. I znalazłam firmę, która już to wykonała. Myślę, że w tym roku będzie tłoczenie oleju z czarnej maliny, który będzie zabierał wszystko, co należy.
A jak uprawiać czarną malinę? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Czarna malina, niezwykle wartościowa, warto ją zaprosić do siebie, do ogrodu, uprawiać. Nie tylko owoce są wartościowe, ale cała roślina ma właściwości lecznicze. A jaka jest ta czarna malina w uprawie, jak ją uprawiać, jakby ktoś już chciał zaprosić ją do swojego ogrodu?
Czarna malina, tak naprawdę w drugim roku już są pierwsze owoce. I w zasadzie to pierwsze zbiory odbywają się w końcu czerwca, początek lipca. Jest bardzo wrażliwa na pogodę, prawda? Więc za dużo słońca źle wpływa na tą czarną malinę, bo ona momentalnie schnie, kurczy się, i smak też jest nie ten. I oczywiście po zbiorze na początku jesieni są przecinki, usuwa się stare pędy, no zostają młode, no należy odżywiać, to już zależy od profilu gospodarstwa. Moja plantacja jest ekologiczna, więc ja używam tylko rzeczy naturalne i przestrzegam, żeby żadna nam tu chemia nie wkradła się. W sumie uprawa jest łatwa, z tym, że te kolce, które są na pędach, no niejednemu utrudniają życie, ale goi się wszystko bardzo szybko, ponieważ ten cynk, który witamina C jest w składzie, bo w pędach również i w liściach też, to wszystko ładnie się goi, także polecam czarną malinę.
A sam zbiór od jakiego czasu?
Już przełom czerwca i lipca i mniej więcej do 2 tygodni trwa, bo to oczywiście etapami. Na początku to jest ten wysyp pierwszy, za 5 dni, potem następna tura i tak 3 razy podchodzimy do zrywania owoców. W zależności od pogody, bo też woda by się przydała, no deszcz jak najbardziej mile widziany, no ale my na te sprawy nie mamy wpływu, więc te uprawy są związane też z warunkami pogodowymi. No jakoś trzeba sobie dawać radę, więc ja w tym roku wykonałam studnię, więc nie będę robić nawodnienia, ponieważ uważam, że nawodnienie nic dobrego nie daje na dłuższą metę. Podlewamy te maliny moje. No zobaczymy, czas pokaże, prawda? Bo nawodnienie to myślę, że soku byłoby więcej, ale nie wiem, czy wartość byłaby adekwatna do tych produktów, które w tej chwili mam.
A kiedy już tak całkowity wysyp tych owoców, kiedy się kończą już zbiory?
No myślę, że około 20 lipca będzie koniec. Może 25 w tym roku. No a potem no to już przecinka i usuwanie chwastów i tak dalej. Także i nawożenie do końca właściwie roku, bo jakieś odżywki stosujemy przez cały sezon. Kwitnie malina w połowie maja. Potem szybko dojrzewa. No i są owoce. Także no może to jest praca dla wytrwałych z tego względu, że no ten chwast, który wyrasta, jak próbujemy usuwać ręcznie, no to na pewno się mocno podrapiemy na początku, no ale to po iluś latach nabieramy wprawy, więc zachęcam Państwa do prowadzenia plantacji na własne potrzeby. Myślę, że w ogródku własnym można wsadzić czarną malinę.
Zachęcała farmaceutka, zielarka, producent ekologicznej czarnej maliny i słuchaczka Polskiego Radia Lublin, Barbara Rusiecka-Górniak. Zachęcamy i my, warto więc zaprosić taką czarną malinę do ogrodu, uprawiać najlepiej ekologicznie, z korzyścią i dla nas, i dla środowiska. A jak widać, uprawa ekologiczna jest możliwa, chociaż wciąż wiele osób ma pewne obawy. Warto spróbować. Nie ma nic przyjemniejszego, jak zrywanie swoich własnych owoców wyhodowanych we własnym ogrodzie.
Dom i ogród.
Jeszcze coś z zakresu bezpieczeństwa. Polecam Państwu stronę Głównego Inspektora Sanitarnego. Ze względu na bardzo ważne informacje warto je sprawdzać, a chodzi o ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności lub też wyrobów przemysłowych do kontaktu z żywnością. Tych, które używamy na co dzień, możemy to zakupić, dlatego warto sprawdzać, czy nie zostały poszczególne partie wycofane na stronie gis.gov.pl. Te informacje znajdziemy także zdjęcia, co jest bardzo nam przydatne. Umożliwi nam to stwierdzenie, czy jesteśmy w posiadaniu takiego artykułu. Dowiemy się też, jaki sklep, czy sieć sklepów, hipermarketów, czy innych podmiotów, które zajmują się sprzedażą danego produktu, to rozprowadza, bo nie zawsze mamy świadomość, jak się nazywa firma, w którym sklepie dokonujemy jakichkolwiek zakupów, dlatego warto to sprawdzić, wyeliminować z naszych zasobów właśnie takie wycofane partie czy żywności, czy poszczególnych artykułów. Ostatnio dodano ostrzeżenie dotyczące wycofania określonych partii chipsów kukurydzianych ze względu na zastosowanie składnika, który zanieczyścił ten wyrób. Jest także ostrzeżenie dotyczące talerzy ceramicznych, które też niedawno były w sprzedaży, albo też lody waniliowe ze względu też na zanieczyszczenie tlenkiem etylenu. Warto to wszystko posprawdzać i zobaczyć, czy nie jesteśmy w posiadaniu takich właśnie wycofanych partii.